Partnerem głównym kanału Leszek Sykulski jest Cezary Graf Office, usługi doradztwa majątkowego oraz zamknięta grupa majątkowa www.cezarygraf.com. Podcast geopolityczny. Przy mikrofonie Leszek Sykulski. Witam Państwa serdecznie. W dzisiejszym odcinku trzy istotne tematy. W pierwszej części poruszę kwestię nowych planów NATO w odniesieniu do krajów bałtyckich. Sojusz Północnoatlantycki planuje, cytuję, wzmocnić obronę wschodniej flanki poprzez utworzenie nowej struktury dowodzenia. Koniec cytatu. Ta nowa struktura dowodzenia miałaby dotyczyć Łotwy i Estonii i pytanie, czy ma się to przełożyć na realne zdolności, czy jest tylko próbą dodawania otuchy krajom właśnie tak zwanej wschodniej flanki NATO. Spróbuję odpowiedzieć na to pytanie w pierwszej części dzisiejszego odcinka, w drugiej części temat bliskowschodni, co dalej z porozumieniami, co dalej z negocjacjami w Katarze, w którym momencie jesteśmy, jak wygląda także to wszystko w kontekście działań Izraela w południowym i wschodnim Libanie, zwłaszcza w kontekście tych ostatnich potężnych bombardowań, które przeprowadziła armia izraelska. O tym w drugiej części dzisiejszego odcinka i w trzeciej części temat kosmiczny, temat chińskiej misji Shenzhou 23, która zakończyła się pomyślnym startem i udanym dokowaniem do stacji kosmicznej Tiangong. Pytanie, czy mamy do czynienia z nową zimną wojną w kosmosie? Kto tutaj jest, że tak powiem, w pierwszym szeregu głównych graczy? Jak to będzie wyglądać? Czego dotyczyć ten wyścig kosmiczny? Niewątpliwie warto ten temat przybliżyć. O tym wszystkim w dzisiejszym programie. Ja Państwa już tradycyjnie zapraszam, zachęcam do subskrypcji mojego kanału, do naciśnięcia przycisku dzwonka, aby być na bieżąco. Zachęcam do wspierania kanału, dziękuję za każdą przysłowiową wirtualną kawę, dziękuję, że Państwo także zamawiacie moją nową książkę Geopolityka Świata Wielobiegunowego, link jest w opisie do księgarni, zachęcam Państwa do komentowania, do lajkowania, udostępniania linków w mediach społecznościowych, a ja już przechodzę do pierwszego tematu. Agencja Reutera poinformowała, że Sojusz Północnoatlantycki planuje, jak to określono, wzmocnić obronę wschodniej flanki NATO. Jak ma być to wzmocnione? Ma być utworzona nowa struktura dowodzenia. I ta nowa struktura ma być adresowana, dedykowana dwóm państwom, konkretnie Łotwie i Estonii. I agencja Reutera powołuje się na dwa źródła, które miałyby być rzekomo zaznajomione z całą sprawą i to wszystko ma stworzyć takie warunki do, jak określono, szybkiego przerzucenia większych sił w przypadku wojny z Rosją. Chodzi oczywiście o region państw bałtyckich. Obecnie, jeżeli chodzi o wojska NATO rozmieszczone we wszystkich trzech krajach bałtyckich, Litwie, Łotwie, Estonii oraz część tych wojsk w północnej części naszego kraju, Polski, one podlegają jednemu międzynarodowemu dowództwu, ono się znajduje w Szczecinie. Natomiast agencja Reutera tutaj napisała, że planowana zmiana ma podnieść strategiczne znaczenie regionu bałtyckiego. I to tam możemy przeczytać, że ten kraje znalazły się w epicentrum tych napięć, znalazły się w centrum uwagi po, cytuję, rosyjskiej inwazji na Ukrainę. No, można powiedzieć, że rychło w czas Sojusz Północnoatlantycki budzi się po 4 latach od rozpoczęcia drugiej fazy wojny na Ukrainie, a cała wojna trwa od roku 2014, a zatem to już ponad 12 lat. Dopiero teraz komuś przyszło do głowy, żeby coś takiego zrobić. To też jest ciekawe i pokazuje, jak wyglądają gwarancje bezpieczeństwa w realu, po prostu w polityce realnej, bo na papierze oczywiście jest artykuł 5 i tak dalej, natomiast jeżeli spojrzymy na kwestię przerzutu wojsk z Hiszpanii do Europy Wschodniej, zobaczymy na te wszystkie przeszkody, jest różnego rodzaju ponad 500 przeszkód, to wszystko wynika z tych raportów, które były opracowywane w ostatnich latach. To są i przeszkody czysto infrastrukturalne związane z chociażby nośnością mostów, to są przeszkody prawne i tak dalej. No to widzimy, że po zakończeniu zimnej wojny niewiele się stało, niewiele zrobiono w kierunku, że tak powiem, ułatwienia funkcjonowania NATO. Zresztą widać, że rozciągająca się czy przeciągająca się w czasie wojna na Ukrainie bardzo mocno wpłynęła, w mojej ocenie, na osłabienie funkcjonowania Sojuszu Północnoatlantyckiego, ale do tego jeszcze wrócę. Według źródeł agencji Reutera, Niemcy i Holandia w porozumieniu z właśnie dowództwem NATO miały uzgodnić, że ten niemiecko-holenderski korpus z siedzibą w Minster ma za niedługo odpowiadać za obronę Łotwy i Estonii. No, to oczywiście w warstwie deklaratywnej. W warstwie deklaratywnej w pełni operacyjny korpus miałby dowodzić po rozwinięciu operacyjnym trzema dywizjami. No to jest tak między 40 a 60 tysięcy. Trudno teraz, oczywiście szczegóły są objęte odpowiednimi klauzulami niejawności, natomiast faktem jest, że w czasie pokoju funkcjonuje tak zwana szkieletowa struktura dowodzenia. Jest to skadrowane wszystko. Posiada wyspecjalizowane elementy, oczywiście artylerię, obronę powietrzną, inżynierów, służby medyczne, ale zanim zostanie rozwinięte operacyjnie, to może trochę potrwać. Natomiast jest pewien problem w tym wszystkim. Znaczy, buńczuczne są bardzo mocno deklaracje, natomiast według źródeł agencji Reutera jest, to wszystko może być zrealizowane, sfinalizowane dopiero po rozwiązaniu ostatniego problemu. Co jest tym ostatnim problemem? Jak Państwo myślicie? No jest brak kadry. Brak kadry, brak części sił, jednostek potrzebnych do działania korpusu. To jest główny problem. To jest główny problem. Problemem jest też taki, że nie ma odpowiedniego nasycenia tego korpusu artylerią dalekiego zasięgu. Nie ma obrony powietrznej na tym poziomie, czego wymaga współczesne pole walki, między innymi oczywiście chodzi o obronę przeciwdronową. Są też braki, jeżeli chodzi o służby medyczne, są braki, jeżeli chodzi o wojska inżynieryjne. To krótko mówiąc, na dziś ta jednostka, o której jest mowa, nie jest zdolna do szybkiego reagowania. Niemcy i Holandia deklarują oczywiście, że będą rozwijać te siły, ale jeżeli to będzie tak miało wyglądać jak kompletowanie niemieckiej brygady na Litwie, no to jeszcze to może potrwać. Holenderskie Ministerstwo Obrony przekazuje obecnie takie informacje, że no, trwają opracowania, że to wszystko będzie dalej opracowywane. I szanowni Państwo, ja tutaj jestem pełen niepokoju w związku z tym, że w Polsce podbijany jest bębenek wojenny, że 27 maja 2026 roku zostało podpisane nowe porozumienie obronne z Wielką Brytanią, rok temu z Francją, w czerwcu ma być podpisane nowa umowa z Niemcami i to ewidentnie wygląda jak, że tak powiem, tworzenie nowego zderzaka strategicznego, czy nowych zderzaków strategicznych na tak zwanej wschodniej flance NATO. Krajom bałtyckim obiecuje się, no właśnie, brygadę niemiecką na Litwie, nowe dowództwo NATO, które jest w powijakach, tutaj można powiedzieć, a realia są takie, że kraje bałtyckie dzisiaj, jeżeli chodzi o ich obronę powietrzną, jeżeli chodzi o ich zdolności obronne, no są w fatalnym położeniu. W fatalnym położeniu. Państwo polskie również, jeżeli chodzi o obronę powietrzną, jest absolutnie, w mojej ocenie, niewydolne. Natomiast tworzy się taką sytuację, którą można nazwać fabrykowaniem przyzwolenia na odgrywanie roli zderzaka strategicznego. I to w tym kontekście, o czym właśnie tutaj mówię, jest bardzo niebezpieczne, bo przedstawiciele NATO wychodzą, mówią o, cytuję, rosnącym zagrożeniu ze strony Rosji, koniec cytatu. Dodatkowo pojawiają się liczni eksperci, którzy mówią o tym, że jest możliwy, cytuję, atak na dużą skalę przeprowadzony przez Rosję w perspektywie roku 2029. Jest oczywiście premier Donald Tusk, który pod koniec kwietnia dla Financial Times udzielił tego nieszczęsnego wywiadu, w którym powiedział o perspektywie kilku miesięcy, nawet nie kilku lat, ale kilku miesięcy, jeżeli chodzi o wejście do wojny z Rosją. No to jest niezwykle, niezwykle niebezpieczne, szanowni państwo, i tutaj powinna się zapalić już naprawdę czerwona lampka, słysząc o tego typu planach bez konkretów, bez żadnych konkretów. Izrael przeprowadził ponad 120 uderzeń powietrznych na Liban w ciągu jednej doby, w ciągu jednej doby, premier Izraela Benjamin Netanyahu oświadczył, że armia izraelska, IDF, rozszerza działania militarne w sąsiednim kraju. Jest to oczywiście pogwałcenie prawa międzynarodowego, jest to pogwałcenie zasady suwerenności i nienaruszalności terytorialnej Libanu. Dodatkowo trzeba powiedzieć, że w całym kontekście geopolitycznym pojawiają się zarzuty ze strony władz w Teheranie pod adresem Waszyngtonu o naruszanie zawieszenia broni. No i tutaj mamy sytuację cały czas utrzymującego się dużego napięcia, nie tylko w Cieśninie Ormuz, w ogóle na Bliskim Wschodzie. Patrząc na te naloty izraelskie z 26 maja, to były to najcięższe naloty od wielu, wielu tygodni. Ewidentnie mamy do czynienia, czy obserwujemy tę intensyfikację działań Izraela przeciwko, no, przeciwko ludności Libanu. No, ja wiem, że w mediach głównego nurtu w Izraelu panuje taki trend, taka narracja dyżurna, ramowa, że są to działania przeciw Hezbollahowi. Natomiast, no, szanowni państwo, to bardzo mocno uderza w ludność cywilną. Szacuje się, że ten eksodus ludności cywilnej Libanu, no, to jest 1,5 miliona. 1,5 miliona ludzi musiało opuścić swoje miejsca zamieszkania, około. To są oczywiście szacunkowe dane, ale Liban ma niespełna 6 milionów ludzi. To jest naprawdę katastrofa dla tego państwa. Władze izraelskie nakazały bombardowanie celów nie tylko zresztą w południowym, ale także we wschodnim Libanie. Libańskie Ministerstwo Zdrowia podało, że zginęło w tych nalotach ponad 30 osób, ponad 40 jest rannych, zginęły także dzieci. Zginęły także dzieci. No i mamy sytuację, w której są bombardowane także zabytki światowego dziedzictwa UNESCO, bo bomby spadły także na zamek Beaufort. To jest blisko 900-letnia twierdza w południowym Libanie. Ona przez UNESCO została określona jako jeden z najlepiej zachowanych średniowiecznych zamków w regionie Bliskiego Wschodu. I to w żaden sposób nie powstrzymuje Izraela. To w żaden sposób nie powstrzymuje Izraela. Sam Netanyahu mówi w ogóle otwarcie, że używane są duże siły, że jest przejmowana kontrola nad kolejnymi obszarami. A to wszystko w takim, powiedziałbym, sosie propagandowym, że jest, cytuję, umacniany pas bezpieczeństwa, by chronić mieszkańców północnego Izraela. Koniec cytatu. To cytat z premiera Netanyahu. No to, szanowni państwo, jest coś absolutnie niewyobrażalnego. Dzisiaj strefa buforowa ma szerokość od 5 do 10 kilometrów, ale ona jest systematycznie przesuwana przez Izrael i kto wie, czy ta strefa nie wzrośnie do 50 kilometrów albo i więcej. No w każdym razie sytuacja jest bardzo niebezpieczna. Trudno mówić o jakimkolwiek przestrzeganiu zawieszenia broni. Ja przypomnę tylko, że 16 kwietnia władze Izraela i władze Libanu zawarły porozumienie o zawieszeniu broni. Co prawda Hezbollah nie był stroną tego zawieszenia, natomiast no, faktem jest, że po zawieszeniu broni, już po 16 kwietnia, zdaniem Światowej Organizacji Zdrowia, WHO, zginęło ponad 600 osób. Ponad 600 osób. No tak wygląda zawieszenie broni, szanowni państwo, wprowadzone właśnie tam. Natomiast co do tych zarzutów Iranu pod adresem Stanów Zjednoczonych, to trzeba powiedzieć o tych atakach amerykańskich z 25 na 26 maja. Amerykanie mówią, że to miały być ataki przeprowadzone w samoobronie. CENTCOM, czyli Dowództwo Centralne Stanów Zjednoczonych, mówiło, że celem były irańskie łodzie, które próbowały rozmieszczać miny morskie. Miano także zaatakować irańskie wyrzutnie rakiet, które rzekomo zagrażały wojskom Stanów Zjednoczonych. Pytanie, co Stany Zjednoczone robią w regionie? W ogóle warto byłoby zadać to pytanie. MSZ Iranu wydał komunikat o, cytuję, rażącym naruszeniu zawieszenia broni. Korpus Strażników Rewolucji, IRGC, wydał również komunikat, takie oświadczenie, z którego wynika, że rezerwuje sobie prawo do odwetu za amerykańskie, no, za te amerykańskie ataki. Jeżeli chodzi o najwyższego przywódcę Iranu, Mocztabę Chameneiego, on napisał na swoim kanale w serwisie Telegram, że to będzie cytat, To będzie cytat z Mocztaby Chameneiego. Od teraz hasła śmierć Ameryce i śmierć Izraelowi będą hasłami muzułmanów i uciśnionych ludzi na całym świecie. Koniec cytatu. No jest to ewidentnie próba mobilizacji nie tylko Irańczyków, ale także tej międzynarodowej opinii publicznej, która zwyczajnie przeciwstawia się temu, co robią Stany Zjednoczone i Izrael na Bliskim Wschodzie. Wiemy, że toczyły się w ramach tych rozmów w Katarze. Przewodniczący irańskiego parlamentu Mohammad Bagher Ghalibaf wyraźnie domagał się odmrożenia irańskich aktywów o wartości około 24 miliardów dolarów. To miałby być warunek wstępnego porozumienia ze Stanami Zjednoczonymi. Irańska agencja Fars w ogóle podaje, to też jest bardzo ciekawe, że ta kwestia zamrożonych aktywów irańskich jest ostatnim punktem spornym i to byłoby bardzo ciekawe pod kątem zakończenia tej wojny. Z kolei znowu inna agencja irańska, ISNA, podała, że przebieg negocjacji w Katarze jest, cytuję, ogólnie pozytywny. W każdym razie według irańskich źródeł warunkiem w ogóle zawarcia porozumienia jest wstrzymanie działań na wszystkich frontach. Co to oznacza? No to oznacza, że nie tylko chodzi o kwestie Cieśniny Ormuz, Zatoki Perskiej, Zatoki Omańskiej, ale także Libanu. Także Libanu. W każdym razie jest mowa o tym, że Cieśnina Ormuz mogłaby być otwarta w ciągu 30 dni od podpisania porozumienia. Zapytacie Państwo, dlaczego 30 dni? Dlaczego aż tak długo? No, czy to miesiąc? Chodzi o rozminowanie tych wód. Irańczycy wiedzą, gdzie mają założone te miny, gdzie zostały założone, więc no, to potrwa. To ma potrwać 30 dni, natomiast kwestia irańskiego programu nuklearnego miałaby być przedmiotem negocjacji już po wejściu w życie porozumienia. Taki jest stan rozmów w Katarze mniej więcej na dziś. Także warto to podkreślić. Na razie tutaj absolutnie tą kością niezgody jest to, co robi Izrael w południowym Libanie. Jeżeli wszystkie najważniejsze media irańskie mówią o kwestii wstrzymania działań wojennych na wszystkich frontach, to jest cytat, no to także obejmuje to właśnie Liban. Chińska Agencja Kosmiczna ogłosiła sukces. 24 maja 2026 roku kapsuła Shenzhou-23 została pomyślnie wystrzelona w przestrzeń kosmiczną z centrum startowego na pustyni Gobi i po kilku godzinach zadokowała do stacji kosmicznej Tiangong. Start rakiety Długi Marsz 2F, Long Marsz 2F odbył się około 23.08 czasu chińskiego, następnie no właśnie separacja kapsuły, wejście na orbitę, wszystko zgodnie z planem. Chińscy astronauci, a właściwie tajkonauci, bo taka jest oficjalna nomenklatura w Chińskiej Republice Ludowej, dotarli do laboratorium orbitalnego po około 3,5 godziny od startu. Trzech chińskich tajkonautów na pokładzie. Jest to bardzo, bardzo ważne, to odnotowanie tego sukcesu chińskiego, ponieważ obecnie toczy się w mojej ocenie nowa zimna wojna w kosmosie, zwłaszcza wokół Księżyca. Trwa wyścig, które z mocarstw jako pierwsze w XXI wieku, że tak powiem, posadzi na powierzchni Księżyca swoich astronautów. No właśnie, astronautów, kosmonautów czy tajkonautów. Każde z tych określeń jest prawidłowe. To określenie kosmonauci jest stosowane przede wszystkim w Rosji, na terytorium Wspólnoty Niepodległych Państw, obszar byłego Związku Radzieckiego. Astronauci, właściwie najpopularniejsze określenie na świecie, to nie tylko świat Atlantyckiego Zachodu, To pojęcie jest powszechne, no ale Chiny mają swoich tajkonautów i też się zresztą to już przyjęło. Jeżeli chodzi o obecną misję chińską, jednym z głównych celów tej właśnie kapsuły, tych tajkonautów z kapsuły Shenzhou-23 jest przeprowadzenie długoterminowego eksperymentu, jeżeli chodzi o pozostawanie na orbicie okołoziemskiej. Po raz pierwszy w ogóle chiński Tajkonauta ma spędzić cały rok na orbicie, no i to jest kwestia badania tego, w jaki sposób mikrograwitacja działa na ludzki organizm. Test ten ma przygotowywać zespół do przyszłych znacznie, znacznie dłuższych, nawet mówi się o wieloletnich wyprawach na Księżyc. Zresztą te plany chińsko-rosyjskie, jeżeli chodzi o eksplorację Księżyca, są bardzo zaawansowane. Chodzi między innymi o perspektywę usytuowania na Księżycu mikroreaktora jądrowego, co jest bardzo, bardzo interesujące, co pozwoliłoby na niezależność energetyczną. Natomiast ta załoga Shenzhou 23 obejmuje także liczne projekty związane i z fizyką, i z materiałoznawstwem, i z naukami przyrodniczymi. W każdym razie, na razie nie zostało podane nazwisko tego chińskiego taikonauty, który ma przez rok właśnie przebywać na stacji Tiangong. Natomiast już teraz widzimy, że państwo środka przygotowuje się do znacznie bardziej ambitnych planów, a tutaj niewątpliwie jest to właśnie wylądowanie na Księżycu. I ta rywalizacja amerykańsko-chińska w pewnych aspektach zaczyna przypominać te rywalizację kosmiczną, jeszcze zimnowojenną, czyli Stanów Zjednoczonych i Związku Radzieckiego. Natomiast, no, gdybyśmy chcieli porównać lata na przykład 60. XX wieku do trzeciej dekady XXI wieku, no to jednak jest ogromna różnica. To znaczy, dzisiejszy wyścig nie ma żadnego limitu. To znaczy, no, nie ma mety. Jest to ciągła, permanentna rywalizacja dotycząca przygotowań, transportu, logistyki, perspektywy wydobycia surowców w przestrzeni kosmicznej, nowych źródeł energii. No, ogrom tak naprawdę perspektyw, łącznie z perspektywą misji marsjańskiej. NASA, Amerykańska Narodowa Agencja Kosmiczna, realizuje program Artemis. Jeżeli chodzi o bieżący rok, 1 kwietnia wystartowała misja Artemis 2 na rakiecie SLS. To był 10-dniowy przelot wokół Księżyca, który miał przygotować, no właśnie, NASA do znacznie bardziej zaawansowanych kroków w kierunku postawienia stopy na Księżycu w XXI wieku. Ta czteroosobowa załoga bez lądowania miała właśnie zrobić taki największy krok w kierunku pierwszego załogowego lotu na Księżyc od ponad 50 lat. Ten terminarz amerykański był przesuwany od 2024 roku, zmieniał się. Mówiło się o roku 26, o tym roku mówiło się o 27, obecnie mówi się o misji na Księżyc w roku 2028. Natomiast jeżeli chodzi o Chińską Republikę Ludową, to Chińska Agencja Kosmiczna ogłosiła w maju 2023 roku zamiar pierwszego załogowego lądowania na Księżycu do 2030 roku. Wszystkie aktualizacje z ostatnich lat, i te z 24, i z 25, i te sygnały, które płyną do nas w bieżącym roku, wskazują, że cel ma być podtrzymany. I niewątpliwie ta misja właśnie tej kapsuły Shenzhou 23 jest też takim krokiem bardzo istotnym w tym lądowaniu na Marsie. Generalnie testowane są rakiety z Long Marsh, te rakiety Długi Marsz. Mówi się o użyciu rakiety Long Marsh 10, jeżeli chodzi o lądowanie na Księżycu. Statek załogowy Meng Zhou miałby być użyty, dodatkowo lądownik Lan Yue. No i też warto podkreślić, że w lutym bieżącego roku przeprowadzono już taki zintegrowany test lotu kapsuły Meng Zhou i tej rakiety Long Marsh 10, co właściwie wprowadziło Chiny nie w fazę planów, nie w fazę papierową, ale w fazę realnych działań, realnych prób. No i niewątpliwie też musimy sobie zdawać sprawę, że Chiny mają ogromne doświadczenie już, jeżeli chodzi o takie, powiedziałbym, bezzałogowe misje. Chodzi o misje robotyczne. One budują grunt pod chińską stałą obecność na Księżycu. Chang'e 6, taki robot, po raz pierwszy w historii dokonał powrotu po próbkach z niewidocznej strony Księżyca w 2024 roku. Chang 7 pod koniec bieżącego roku ma badać środowisko i zasoby rejonu bieguna południowego, a Chang 8 w 2028 roku ma już zająć się wykorzystaniem tych zasobów na miejscu. Krótko mówiąc, Chiny bardzo mocno przy pomocy rosyjskiej budują, zamierzają budować tę międzynarodową księżycową stację badawczą i to jest wspólny projekt chińsko-rosyjski. Ten harmonogram jest podzielony na trzy fazy. Fazę rozpoznawczą, faza rozpoznawcza właśnie już minęła, bo to były lata 2021-2025. Faza druga 2026-2035, czyli budowa międzynarodowej księżycowej stacji badawczej. No i eksploatacja od 2036. Bardzo ambitny plan. Tak jak mówię, w pierwszej fazie tej budowy ma być przewidziany reaktor jądrowy na powierzchni Księżyca. Mówi się także o dużych panelach słonecznych, które miałyby być tam ulokowane. W każdym razie Rosja została, no nie chcę powiedzieć, całkowicie odsunięta, bo tak nie jest. Rosja współpracuje i z Chinami, i ze Stanami Zjednoczonymi, ale niewątpliwie ta rola Rosji zeszła z równorzędnego partnera, czy z głównego konkurenta Stanów Zjednoczonych do roli młodszego partnera, w tym przypadku młodszego partnera Chin, choć też warto zauważyć, że rosyjska agencja kosmiczna Roskosmos współpracuje także ze Stanami Zjednoczonymi. Na pewno rosyjski przemysł kosmiczny jest niedofinansowany w porównaniu do czasów zimnej wojny. Ostatnie, że tak powiem, lądowanie, no to było w 1976 roku Luna 25, a te ostatnie próby, no, chociażby właśnie Luna 25 rozbiła się w 3 lata temu, w 2023 roku podczas próby lądowania na Księżycu, na biegunie południowym. Nowa sonda jest planowana na 28, ale nie wiadomo, czy do tego dojdzie. W każdym razie też warto zauważyć, że po dekadach współpracy między Stanami Zjednoczonymi a Rosją, Roskosmos odmówił przystąpienia do programu Artemis i przesunął swoją strategiczną aktywność, jeżeli w kierunku Chin. No to właśnie ta międzynarodowa stacja księżycowa, ta badawcza stacja, to jest coś, co ma być budowane nie tylko w oparciu o współpracę Moskwa-Pekin, ale mówi się także o dopuszczeniu innych partnerów, no oczywiście Białoruś jako element państwa związkowego Rosji i Białorusi, ale mówi się także o innych krajach, bardzo bliskim partnerze Chin, mocarstwie atomowym Pakistanie, mówi się o dopuszczeniu RPA, to wszystko w ramach grupy BRICS, ale mówi się także o innych krajach, takich jak Kazachstan, jak Wenezuela. Wcześniej się mówiło, no myślę, że po 3 stycznia bieżącego roku, po porwaniu Nicolasa Maduro, raczej to jest wątpliwe, aby Wenezuela była dopuszczona, ale takie plany były. Były plany dotyczące Serbii, Azerbejdżanu, Egiptu, a nawet Senegalu, co jest bardzo ciekawe. Natomiast fakty jest, że i Chiny, i Rosja próbują tworzyć znacznie szerszą sieć, powiedziałbym, państw, które mogłyby finansowo partycypować w tego typu programach. Natomiast do programu Artemis amerykańskiego przystąpiło do stycznia 26 roku 61 państw. Natomiast dane z maja bieżącego roku mówią już o 66 państwach, to przede wszystkim sojusznicy Stanów Zjednoczonych, natomiast ewidentnie mamy też do czynienia ze sporem dotyczącym wymiaru prawnego tego wyścigu kosmicznego. No, sednem sporu jest to, na jakich zasadach będą dane mocarstwa, dane państwa, które eksplorują, no właśnie, korzystać z tych zasobów Księżyca, ponieważ oba programy, i Artemis, i ten program chińsko-rosyjski, celują w okolice bieguna południowego. A dlaczego? No dlatego, że tam jest lód, z którego można produkować paliwo i wodę dla załóg. Potencjalnie znajduje się tam także Hel 3, bardzo istotna, istotny zasób, jeżeli rzeczywiście się potwierdzą te dane. No a wiemy doskonale, że istnieje coś takiego jak traktat z 1976 roku, właśnie o kwestii wykorzystywania przestrzeni kosmicznej i no, pytanie, czy to jest dopuszczalne, bo o tyle, o ile militaryzacja kosmosu jest z punktu widzenia obecnego prawa międzynarodowego niedopuszczalna, no to faktem jest, że wydobycie i wykorzystanie zasobów kosmicznych jest dopuszczalne z punktu widzenia tego traktatu z 1967 roku. Natomiast też warto zauważyć, że Chiny i Rosja dosyć mocno oponują przeciwko takiej proamerykańskiej interpretacji prawa, gdzie Amerykanie chcieliby właśnie rozpocząć jako pierwsi wykorzystywanie na większą skalę tych zasobów kosmicznych. No, w każdym razie jest to temat także, który był poruszany na forum ONZ. Mówi się o pękaniu prawa kosmicznego, co nie dziwi, biorąc pod uwagę pękanie w ogóle porozumień międzynarodowych obecnie. Spójrzmy na kwestię praw człowieka, spójrzmy na kwestie zapobiegania różnego rodzaju zbrodniom wojennym, jak to jest egzekwowane na arenie międzynarodowej, no to w wielu aspektach jest fikcja, taka jest prawda. Natomiast faktem jest, że wszystkie mocarstwa kosmiczne, także Indie, przygotowują się do zastosowań różnych broni z cyklu ASAT, czyli broni antysatelitarnej. To jest także bardzo, bardzo istotne i moim zdaniem jest tylko kwestią czasu, kiedy przestrzeń kosmiczna będzie, czy będą podejmowane próby właśnie jest próby, będą podejmowane próby militaryzacji tego kosmosu. Zresztą klasyczna geopolityka wiele aspektów klasycznej geopolityki jest dzisiaj implementowane do astropolityki, astrostrategii. Astropolityka to generalnie jest, to są te relacje między przestrzenią kosmiczną, a polityką i strategią państw. To jest subdyscyplina geopolityki. Astrostrategia z kolei koncentruje się na tych strategiach militarnych. Mówimy o wykorzystywaniu w celach militarnych i politycznych przestrzeni kosmicznej. Na pewno warto tutaj Państwu polecić Everetta Dolmana, książkę Everetta Dolmana Astropolitik, geopolityka klasyczna w erze kosmicznej. To jest książka z 2002 roku, która no, można powiedzieć, określiła pewne ramy tej subdyscypliny geopolityki, jaką jest astropolityka. Zresztą Dolman szeroko nawiązywał do pojęć geopolitycznych, zwracał uwagę na znaczenie kontroli niskiej orbity okołoziemskiej, czyli LEO, która miałaby pełnić taką rolę kosmicznego heartlandu dla mocarstw ziemskich, że tak bym to określił. Natomiast no, od czasu 1957 roku, od 4 października 1957 roku, kiedy Związek Radziecki wystrzelił na orbitę, czy wyniósł na orbitę Sputnika 1, no, trwa ten wyścig absolutnie nieprzerwanie. Nieprzerwanie, i on tutaj warto, tak jak powiedziałem, oprócz Chin, Rosji, Stanów Zjednoczonych wymienić także Indie. Europa ma oczywiście swój program kosmiczny i funkcjonuje cały czas Europejska Agencja Kosmiczna, jest cywilnie kontrolowany system Galileo. Natomiast no, faktem jest, że ten dylemat Europy między zależnością a autonomią strategiczną występuje cały czas, stąd też głosy tych federalistów europejskich mówiących o tym, że Europa nie włączy się, dopóki nie będzie superpaństwem europejskim, dopóki się nie zdobędzie na tę autonomię europejską. Warto też mieć to na uwadze, że ta rewolucja kosmiczna dotyka też aspektów czysto geopolitycznych, czysto, no właśnie, w tym przypadku związanych z federalizacją Unii Europejskiej. Dlatego moim zdaniem będziemy obserwatorami w ciągu najbliższych lat i dekad bardzo interesującego wyścigu kosmicznego, wyścigu technologicznego, który będzie także wpływał na pozycje poszczególnych mocarstw w tym koncercie światowych potęg, który się kształtuje na naszych oczach. Dziękuję Państwu za uwagę.
Partnerem głównym kanału Leszek Sykulski jest Cezary Graf Office, www.cezarygraf.com.
Cezary Graf pomaga w dywersyfikacji pieniędzy oraz świadczy usługi doradztwa majątkowego. Pomaga otworzyć zagraniczne konta bankowe i maklerskie bez wpłacania depozytów oraz bez konieczności podróżowania. Pomaga przyjąć do majątku akcje firm chińskich i amerykańskich. Prowadzi kanał w serwisie YouTube o nazwie Cezary Graf oraz zamkniętą grupę majątkową, w której uczestniczy już ponad 260 osób. Osoby te wspólnie starają się myśleć mądrze o swoich pieniądzach. Szczegóły aktualnej oferty Cezary Graf Office znajdują się na stronie internetowej www.cezarygraf.com.